Dzisiaj przepiękną liturgię słowa mamy, bo ona będzie Tobie i mi przypominała, czym jest wiara. Zobaczcie, że wielokrotnie nasze myślenie o wierze jest o tym, że mamy z czegoś coś oddać. I wiara jest takim sposobem oddawania, którym otrzymujemy. Prośmy dzisiaj, słuchając tej liturgii słowa, by to nasze oddawanie stawało się jasnością widzenia tego, co otrzymujemy. By nasze życie stawało się pełne na ten czas, który jest nam dany. Fragment Księgi Wyjścia, od której zaczynamy dzisiejszą liturgię słowa, powstaje w VI wieku przed naszą erą, opowiada o XII wieku przed naszą erą, jest Haggadą, czyli opowieścią o rzeczach, które w ogóle nie miały miejsca. Ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Miało, nie miało, jak to wyglądało. To nie jest o tym. To jest opowieść o wierze, która sprawia, że Izraelici, którzy żyją tą opowieścią, ta opowieść wydobywa z nich to doświadczenie wiary, które sprawia, że ich życie staje się pełne. Jesteśmy w momencie, w którym Izraelici zostali uwolnieni z Egiptu. Stąd jest Księga Wyjścia, bo wychodzą z Egiptu i za chwilę wejdą w przymierze. Jesteśmy w takim momencie wyruszenia, ale nie dojścia. Pamiętajcie, że zawsze w tej drodze Izraelitów z ziemi, do ziemi obiecanej nie chodziło o dojście, tylko o tą drogę. Jesteśmy w momencie, kiedy oni już wyszli z Egiptu. Mocą Bożą Bóg ich wyprowadza. Giną w międzyczasie Egipcjanie zatopieni przez morze. Izraelici idą. Zaczynają narzekać i szemrać. To są takie słowa, w języku polskim to tak nie brzmi ładnie, ale słowo szemrać to jest to samo, co robi wąż, jak się przesuwa, tak szemrze. To są te same słowa i dlatego to tak ładnie, z takimi ładnymi słowami jest to opisane. Izraelici zaczynają szemrać, czyli odnosić się do doświadczenia zła, które ich spotyka i zaczynają jemu ufać, temu złu. Bo nie mają co jeść, a tam było lepiej. To dostają manny i przepiórki. Zaczynają stękać. Mało. Bóg zsyła na nich węże. Zaczynają stękać, narzekać, szemrać. Bo im wody brakuje. Bóg daje im wodę. I kiedy tak stękają i narzekają, dochodzimy do miejsca, które nazywa się Refidim. Refidim dosłownie znaczy wsparcie. Dlatego, że w tym miejscu chwilę wcześniej Bóg wyprowadza im wodę ze skały, bo znów narzekali, bo przez chwilę jej nie było. Bóg wyprowadzi im w tym miejscu wodę ze skały. To nie jest opowieść o magicznej sztuczce, tylko to jest opowieść o tym, że w naszej drodze życia będziemy opływać w różne rzeczy i będzie nam nie dostawać. I nie chodzi o to, żeby zawsze opływać, bo to może nas sprowadzić na manowce, tylko niezależnie od tego, czy opływamy, czy nam nie dostaje, czy my sobie z tym radzimy. A radzimy sobie nie dlatego, że jesteśmy silni, tylko ufamy, że Bóg nas przez to przeprowadza, że On z nami razem w tym jest. Izraelici są prowadzeni, dlatego idą drogą, do odkrycia tej przestrzeni w swoim sercu i w swoim życiu, że Bóg jest z nimi zawsze. Odkrycie tej prawdy, że On z nimi jest, zajmuje im 40 lat, więc spokojnie, wszyscy mamy plus minus 30 wizualnie, więc jeszcze trochę przed nami. Nie musimy się z tym śpieszyć, tylko zobaczmy pewną drogę, pewną pedagogikę Boga w takim prowadzeniu ludzi do odkrywania, kim On jest. Bo nawet jak doszli do ziemi obiecanej, wszystko legło w gruzach, ale to nie dzisiaj, no bo nie damy rady wszystkich wątków w tym miejscu uruchomić. Jesteśmy w miejscu, w którym doświadczają znów wyzwolenia, wsparcia, refidim. Na czym to wsparcie polega? Bóg stawia przed nimi Amalekitów. Amalekici w Piśmie Świętym utożsamieni są z największą siłą przeciwną Izraelowi. No nie, no jeszcze to. Najpierw nie było co jeść, potem były węże, potem nie było co pić. Okej, Bóg nas wspiera, ale w tym? Przecież my nie mamy w ogóle szans. Bardzo ciekawe, bo Mojżesz w ogóle tym się nie denerwuje, że na ich drodze staje najsilniejsze, no plemię tak by trzeba było powiedzieć, amalekickie, i że prawdopodobieństwo, że wygrają, jest nikłe. On się tym w ogóle nie uruchamia, tym co widzi. Tylko on jest tu przedstawiony jako ktoś, kto w swoim życiu odkrywa ufność, która w nim jest, którą może pokładać w Bogu, niezależnie od tego, co dzieje się w jego życiu. Dlatego prosi Jozuego, ty walcz najlepiej jak potrafisz i zbierz sobie taką ekipę, jaką potrafisz. A ja wezmę z sobą tylko dwóch, Aarona i Hura, którzy będą mnie wspierali w tym, żebym ja nie zwątpił, patrząc na to, jak wy walczycie, że Bóg razem z nami jest i że niezależnie od tego, jak potoczy się nasza walka, to jest dane nam od Boga. Ja będę się o to modlił. To nie jest o wygranej, to nie jest o czarowaniu, to nie jest o tym, że jak będziemy modlić się z podniesionymi rękami albo będziemy na modlitwie wielbienia, to się to zadzieje w naszym życiu. Zadzieje się to, co ma się zadziać. A otwarcie serca, na ostatni tydzień temu było o uzdrowieniu 10 trędowatych. Pamiętacie pewnie ten wątek, że wrócił tylko jeden. Bo nie chodziło o cuda. Pewnie wielu spośród nas życzę każdej i każdemu z nas, łącznie z sobą, żebyśmy doświadczyli cudownych remisji chorób. Naprawdę. Chciałbym, żeby ktoś z was kiedyś został na to Nobla i odkrył sposób, w jaki my ludzie możemy przywracać sobie witalność. Myślę, że prędzej czy później dojdziemy do tego jako ludzie. Tylko to zajmie nam pewnie jeszcze wiele, no chyba, że ktoś z nas tu siedzi i to prawidło życia, które jest w nas, odkryje. Za czasów Jezusa było dużo magików, którzy naprawdę to czynili. Jezus był uznawany za jednym z takich magików. To nie jest o oczyszczeniu trędowatych, tak jak było tydzień temu, bo oczyszczenie się wydarza, tylko to jest o uzdrowieniu. Tylko jeden został uzdrowiony, 10 oczyszczonych, ale jeden uzdrowiony, bo tylko jeden zobaczył w tym, czego doświadczył, moc Boga, który działa. I pierwsze czytanie, ten fragment, jest o zaufaniu i cierpliwości, której ty i ja możemy sobie pozwolić doświadczać w drodze naszego życia, bo tym jest wiara. Wiara nie sprawi, że będzie nam lepiej. Wiara nie sprawi, że będziemy zdrowi. Bo zdrowi będziemy niezależnie od tego, czy wiarę mamy, czy nie. To nie jest o wierze. Wiara jest tym doświadczeniem, że niezależnie od tego, jak będzie, to, co jest dane w moim życiu, ja potrzebuję zobaczyć z Panem, żebym nie zwątpił w Niego, że On mnie kocha i razem ze mną jest. Dlatego potrzebuję wytrwałości w tym właściwym i słusznym patrzeniu na Boga. I to jest opowieść, którą dzisiaj słyszymy. Bo Mojżesz też w tym słabnie. Słyszymy, że kiedy podnosił ręce, zaczęły mu omdlewać i byli mu potrzebni tylko dwaj do podtrzymania jego wiary. Bo to jest tylko obraz o wierze, który Tobie i mi jest dany, żebyśmy w ten sposób przez nie przeszli. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to fragment listu do Tymoteusza, my go już czytamy. Ja tylko to przypomnę bardzo króciutko. Drugi list do Tymoteusza to ostatnie pismo Pawła, bardzo króciutkie, bardzo emocjonalne i bardzo osobiste. Paweł pisze z więzienia, gdzie za chwilę będzie miał wyrok śmierci i to już jest nieodwołalne. Liczą się jego dni zasadnicze. I pisze do Tymoteusza, czyli do przełożonego gminy chrześcijan w Efezie. On go zna, to jest jego bliski, bardzo młody człowiek, którego, jak Paweł mówi, bardzo kocha. Paweł tej wspólnoty w Efezie nie zakładał, jej nie zna, ale słyszy, że jest tam dużo problemów w tej wspólnocie. Mamy rozwarstwienie na bogatych i biednych. Jak zwykle to bogaci nie rozumieją biednych. Mamy mnóstwo takich heretyckich myśli, które pojawiają się na tym, że Bóg błogosławi tym, którym się dobrze dzieje, a tym, którym się źle dzieje, nie błogosławi. Pojawiają się różnego rodzaju moralne, dziwne postawy chrześcijan, o których lepiej nie mówić. Myślę, że bracia Sekielscy to tylko taki pikuś tego, co działo się w pierwszych wiekach chrześcijan. Więc jesteśmy naprawdę w takim momencie słabego kościoła, słabej wspólnoty ludzi wierzących. I Paweł z więzienia, wiedząc, że za chwilę skończy się jego żywot, pisze tekst o umocnieniu. To jest końcówka tego tekstu. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. To jest pierwsze zdanie. Trwaj, bo wiesz. Co wie Tymoteusz? Tymoteusz wie tak naprawdę jedną fundamentalną rzecz, że o wierze, czym wiara jest, opowiedziała mu matka i babka. Dokładnie wiemy, jak te panie miały na imię. Matka to Eunike, a babka to Lois. Dwie ważne w jego życiu kobiety opowiedziały mu o wierze. W jego życie tą wiarę, którą miał od swoich ważnych w jego życiu kobiet, wprowadził w jego życie Paweł. I Paweł, kiedy pisze to, trwaj w tym, czego nauczyłeś się od tych kobiet i ode mnie, bo wiesz, czego się nauczyłeś, przypomina Tymoteuszowi, nigdy nie zrezygnuj z korzeni opowieści o wierze, które masz. Bo tylko wracając do tych korzeni i napełniając je nową treścią, możesz zrobić krok naprzód. Bo jeśli zarzucisz te korzenie, które może dla ciebie z twojej perspektywy są infantylne, nierozważne, nierozsądne, niewłaściwe, żeby nie powiedzieć głupie, bo jeśli to zrobisz, to wszystko, co ty odnajdziesz teraz w swoim życiu, będzie nie tylko głupie dla ciebie, ale głupie dla przyszłych pokoleń. Opowieść o trwaniu, za chwilę dojdziemy, że jest to wiara, to jest opowieść o kontynuacji, którą napełniamy nową treścią. Jeśli tego nie zrobisz, w domyśle, mówi Paweł do Tymoteusza, jeśli nie napełnisz tego, w czym, co wiesz, nową treścią, to cię dalej nie zaprowadzi. Staniesz się może religijny, ale niewierzący. Bo żeby być człowiekiem wierzącym, potrzebne jest trwanie, które będzie napełniane nową treścią. No i teraz przyjrzyjmy się w takim razie, o czym jest tu mowa. Kiedy pamiętamy taki tekst z Ewangelii, uczniowie proszą Pana, Panie, przymnóż nam wiary. To nie jest opowieść i prośba o to, żeby przymnożył Pan im takiej wiary, jak ma Jezus. Bo ten kontekst będzie trzeba tak trochę dopełnić. Nie chodzi o to, żeby tak wierzyć jak Jezus. Tylko, żeby bardziej w Niego wierzyć. To nie jest o prośba do Jezusa, daj nam tak, żebyśmy jeszcze bardziej wierzyli, że Ty to jesteś Mesjasz, ten wybrany, ten jedyny. W ogóle nie o to proszą uczniowie. Tylko kiedy proszą Go, przymnóż nam wiary, to proszą Go, spraw, byśmy tak jak Ty patrzyli na swoje życie w ufności, że w nim jest Bóg. Ja chcę tak jak Ty mieć tą ufność, że tak samo w moim życiu, które moje może nie jest tak poukładane jak Twoje, jest Pan. I teraz prośba o wiarę to prośba o to, i prośba o to, żeby w tym trwać, by Pan dał nam siłę i sens do życia, takiego, jakie my odkrywamy jako dobre. To nie jest opowieść o moralności, tylko o sile i sensie Twojego i mojego życia. Przymnóż mi to, Panie, bo wiele razy w moim życiu ja myślę, że chodzi o moralność. Wiele razy ja myślę w swoim życiu, że chodzi o to, żebym był grzeczny, właściwy. A potem mam poczucie takiego, że ja już nie wiem, o co w tym życiu chodzi. Wiele razy mam takie poczucie, że jestem jakiś wyjątkowy, ale ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Wyjątkowy nie dlatego, że tu stoję, że tak kocham, w takich relacjach jestem, czy taką pracę wykonuję. Tylko ja to poczucie w sobie noszę, wyjątkowości swojego doświadczenia życia, ale ja kompletnie nie wiem, co z tym fantem zrobić. Dlatego daj mi siłę i sens, żebym to, co jest moim przekonaniem, odkrył w moim życiu. No i teraz idźmy dalej. Wiara to opis tego, co my byśmy nazwali wiernością Bogu, albo jeszcze inaczej, to jest prośba o to, żebym nauczył się w swoim życiu, tak jak Ty, Boże, byłeś wierny Izraelowi, żebym ja był tak wierny Tobie. Przymnóż mi tego, przymnóż mi takiego doświadczenia i spraw, żebym w ten sposób w relacji z Tobą trwał. To nie jest prośba o dodatkową moc. To nie jest prośba o jakieś charyzmaty, które sprawią, że staniemy się spektakularnymi świadkami doświadczenia i spotkania Pana. To nie jest prośba o to, byśmy mieli jeszcze większą pewność, że On w naszym życiu jest. To bardzo ważne, co teraz słyszycie. Prośba o wierność, o trwanie, to nie jest prośba o dodatkową moc, ani to nie jest prośba o jeszcze większą pewność. Bo jeśli w ten sposób będziemy to definiowali, to wiara prędzej czy później zaprowadzi nas do magii. A opowieść o trwaniu jest opowieścią o tym, żeby moje doświadczenie wiary mógł na nie spojrzeć jak na tajemnicę, która pozwala mi odnaleźć odwagę, by wierzyć w to, czego, by wierzyć pośród tego, że ja wiele rzeczy nie widzę i mieć siłę, bojąc się przeciwności. Słyszycie, o jakiej wierze to jest mowa? To nie jest mowa o tym, że będziemy mieli większy sens, że będziemy mieli dodatkową moc. Tylko to jest mowa o odwadze wierzenia, że pomimo tego, że czegoś nie widzę, i o sile, pomimo tego, że nie mam żadnej w tym pewności, żebym trwał w tym, na co się decyduję. To jest to doświadczenie wiary, o które prosi Paweł. Trwaj w tym. O to zabiegaj i do tego wracaj. Bo kiedy w ten sposób będziesz na to patrzyła, nie będziesz chciał uniknąć niepewności, tylko niepewność stanie się częścią twojego doświadczenia wiary. Bo w wierze jest niepewność. Wiara nie sprawia, że tej niepewności jest mniej. Wiara sprawia, że niepewność jest częścią doświadczenia tej egzystencji i nie wykrzacza nas wtedy, kiedy dzieje się źle. Tak jak zderzenie z Amalekitami dla Mojżesza. Nie wykrzaczyło go to, tylko wiedział, że potrzebuje się modlić po to, żeby być świadkiem dla Jozuego, który walczy, że się modli, ale żeby być świadkiem też dla siebie, że niezależnie od tego, jak się potoczy, że Bóg razem z nim jest i że to jest dobra obecność w jego życiu. Słyszycie, do jakiej wiary jesteśmy dzisiaj zaproszeni tą liturgią słowa? Dlatego powiedziałem, że to są bardzo ładne czytania. One są piękne i jednocześnie bardzo takie odsłaniające. No bo dzisiejsza Ewangelia idzie jeszcze krok dalej. Czytamy Ewangelię Łukasza i przez ostatnie niedzielę i mamy, to się tak ładnie nazywa, lekcja continua, czyli fragment po fragmencie. Ja przypomnę, ewangelista Łukasz to lekarz. Dla niego ważnym doświadczeniem jest, on dużo cudów opisuje, bo chce w ten sposób jakby upewnić słuchaczy, że Pan naprawdę działa. Pan naprawdę działa. Pośród różnych trudów człowieka. Pierwsza opowieść, która była dawno temu, no to parę niedziel temu, to o nieuczciwym zarządcy, który przepisuje, rozdaje i Pan chwali tego nieuczciwego zarządcę. Było o bogaczu i Łazarzu. O Łazarzu, który leży na łonie Abrahama, a bogacz, który nic z tego nie zrozumiał. Było o 10 trędowatych, których tylko jeden został uzdrowiony, a 10 zostało oczyszczonych. Jest fragment, którego z jakiegoś powodu nie słyszeliśmy tydzień temu. To jest o Królestwie Bożym, które nie przychodzi dostrzegalnie. To jest taki fragment, który na pewno pamiętacie. Nie, jeśli usłyszysz, że jest tu, nie idź tam. Jeśli usłyszysz, że jest tam, nie biegnij tam. Bo ono jest pośród nas. I dzisiaj słyszymy, i Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Tak się zaczyna fragment dzisiejszej Ewangelii. No bo w kontekście, który słyszą, potrzeba, żeby usłyszeli, módl się i nie ustawaj. Dlaczego? Dlatego, że obraz, który za chwilę usłyszymy, obraz o sędziu, w pewnym żyła wdowa i był sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi, to jest tylko alegoria, obraz, którym posługuje się Jezus, którego przytacza ewangelista Łukasz, po to, żeby nigdy nie przestawać się modlić. I ta modlitwa, żeby stała się częścią twojego i mojego życia. I teraz zastanówmy się, dlaczego. Wdowa to alegoria Izraela. Sędzia to alegoria sposobu, w jaki Izrael patrzy na Boga. Izrael patrzy na Boga. Pamiętajcie, że jesteśmy wśród wierzących Żydów, którzy słyszą te wszystkie wcześniejsze opowieści. Jezus mówi, módlcie się, bo jak nie będziecie się modlić, to będziecie mieli taki obraz Boga, że Bóg jest jak sędzia, który nikogo się nie boi, ma wszystkich w głębokim poważaniu. Dzisiaj chce tak, a jutro chce tak, a potem będzie chciał na zmianę. I jedyna rzecz, jaka wam zostaje, to być bardzo namolnym, chodzić i non-stop prosić Boga. Może się zlituje, a może nie. I w takim obrazie przyjmiesz Boga jako kogoś, którego ciągle trzeba przebłagiwać, ciągle Go prosić, żeby się nie tylko zlitował. I On się zlituje nie dlatego, że Cię kocha, tylko się zlituje dlatego, że Mu zawracasz gitarę. Słyszycie, jaki obraz mieli tamci ludzie? I Jezus opowiada ten obraz. Tą przypowieść mówi, módlcie się, bo jak nie będziecie się modlić, to taki obraz będziecie mieli Boga. Módl się, żebyś zobaczył, że Bóg ciebie zawsze kocha, niezależnie od tego, co się w twoim życiu wydarza. Bo jeśli nie będziemy się modlić, to tym obrazem Boga zakatujemy samych siebie i innych. Że Bóg jest taki nieobliczalny. Bój się Go i na pewno chce twojego cierpienia. A twoje cierpienie jest za karę. No bo nie może być inaczej. No nie może być inaczej. No zasłużyłeś na to. Widzisz, na pewno są jakieś grzechy, które nie wyjawiłeś w sakramencie pojednania. Szybciutko do spowiedzi. A jak nie, to zapomnij o Bogu, który kocha. Ewangelia wzywa nas do modlitwy, żebyśmy nie używali przemocy i nienawiści między sobą, do samych siebie, i do Boga, żeby te kategorie przemocy i nienawiści jak najbardziej z siebie wyrugować. Bo kiedy kończy się ten fragment Ewangelii, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, to nie jest opowieść o tym, czy będziecie w kościele za tydzień. Bo może nie. Ja nie wiem, czy bym był za tydzień w kościele, gdybym nie musiał. No, umówmy się w ten sposób. Nie wiem tego. I to nie jest o pewności, że zawsze będę. Ani że wy macie zawsze być. To nie jest o czymś takim, bo jeśli ktoś z nas ma pewność, to bym się głęboko zastanawiał nad wiarą. Może jest bardzo zdyscyplinowany religijnie, ale dyscyplina religijna nas nie zbawia. Zobaczcie, my ciągle chcemy robić dokładnie to samo, co robili Żydzi. Ja będę zawsze tu chodził, bo wtedy wiem, że jestem wierny Bogu. Na pewno? Wierność na tym polega? Bogu? To dlaczego Jezus ciągle opowiada historię o ludziach niewierzących, o tych, którzy się gubią, których kocha, których szuka, którzy wracają do pewności, że Bóg ich kocha za darmo, a nie za to, że są grzeczni i codziennie w kościele. Dzisiaj mamy zbiórkę na remont dachu i wrzucają na remont dachu. Naprawdę? W kościele trzeba zawsze zbierać na remont dachu. I we wszystkich kościołach co jakiś czas jest remont dachu. Zawsze się sprawdzi. My naprawdę przeciekamy, to żeby nie było. Ale może ktoś z was będzie uważał, że tak jak w innych kościołach też zbieramy na remont dachu i on się musi trwać nieskończenie, aż będziemy mieli kolejny remont dachu. To nie jest opowieść o trikach, o magii, o pewności. Tylko zobaczcie, my jesteśmy zaproszeni tą Ewangelią do tego, takiego postawienia sobie pytania, czy ja żyję miłością Boga w tym, co w moim życiu, takim jakim jest, jest często złe. Jest często naprawdę niewłaściwe. Jest naprawdę cierpieniem, jest naprawdę krzywdą. I mam prawo do tego, że jestem tym poirytowany. To nie jest opowieść, że mam się nie irytować. Tak mnie to irytuje, Panie. Ale wierzę w Ciebie, że w tej mojej irytacji, na to, że to takie jest, Ty jesteś tym, który jest ze mną. Tym jest wiara. Bo jest perspektywą widzenia więcej. Bo wtedy jesteśmy w stanie wydobyć z siebie tę miłość, którą Jezus miał w sobie, tę pewność, że On, Ojciec, kocha mnie taką, takim, jakim jestem.